Jest mi szalenie miło przedstawić Państwu wystawę i samą postać Gordona Parksa. Myślę, że wszyscy Państwo znacie przynajmniej jedno jego zdjęcie. Amerykański gotyk. Ręka do góry, kto go nie zna. Dziękuję. Ikona fotografii, bezsprzecznie o tym zdjęciu powiemy sobie ciut za chwilę. Kiedy ja się zaczynałam interesować Parksem pod kątem tej wystawy, znałam kilka jeszcze jego zdjęć. Do takich bardzo znanych należą fotografie, które tworzył na przykład dla Farm Security Administration. Tu za mną jest jedno takie zdjęcie, kobieta na łóżku. Tam jest jeszcze kobieta z psem przy oknie. Kilka dosłownie zdjęć. Wiedziałam oczywiście, że jest wielkim fotografem, który pracował dla Life'u i dla Vogue'a, ale szersza jakby jego twórczość była mi nieznana, mimo tego, że uczę historii fotografii. A potem się zaczęło. Zaczęła się fascynująca historia poznawania tego człowieka, który przeżył ponad 90 lat. Historia, która zaczęła się na południu Stanów Zjednoczonych, którą bardzo łatwo właściwie w jednej linijce nawet zmieścić. Kim był Gordon Parks? Gordon Parks był pisarzem, poetą, malarzem, kompozytorem, scenografem, autobiografem, jeszcze kilka innych historii. Tworzył muzykę do baletu, nakręcił kilka filmów. Jak słyszę taką historię, to sobie podchodzę z bardzo z dużym dystansem do czegoś takiego. Człowiek renesansu w XX wieku to jest ciut przesłodzona historia, a potem okazało się, że był fenomenalnym pisarzem. Potem się okazuje, że filmy, które tworzył, są fenomenalne. Pierwsze powieści akcji tak naprawdę, powieść, którą pierwszą napisał, The Learning Tree, będziemy o tym jeszcze mogli okazję porozmawiać, to jest powieść autobiograficzna. Wracamy do samej wystawy, spróbujemy ją sobie opowiedzieć w taki sposób, jak on próbował zmieniać świat. Bo fotografią można zmieniać świat i to próbowaliśmy ująć chociażby od samego tytułu wystawy. Aparat to moja broń. Aparat Gordon Parks kupił pierwszy swój, kiedy miał 24 czy 25 lat i od razu zaczęło się, można powiedzieć, łód szczęścia. Kiedy kupował aparat, nie miał pojęcia nic o budowie tego sprzętu. W sklepie, w którym kupował aparat, sprzedawca pyta, a filmy pan chce jakieś? Jaki pan chce film? Najlepszy. Żadna historia z czułością filmu, ani czy jest kolorowy, czy czarno-biały, czy szeroki, czy wąski, w ogóle nie przyszło mu to do głowy. Więc kupił najlepszy film, trzy najlepsze filmy. Zrobił właśnie te zdjęcia, po miesiącu przyszedł do laboratorium odebrać swoje odbitki, a sprzedawca mówi, świetne zdjęcia, rób tak dalej, to zrobimy ci wystawę. Gordon na to, no ale jak to, wystawę? Nie, ja mówię absolutnie poważnie, pokazywałem twoje zdjęcia menadżerowi i on chce bardzo zrobić ci wystawę. Miesiąc od pierwszego użycia aparatu fotograficznego. W kolejnym miesiącu rzeczywiście jego zdjęcia ukazały się na wystawie w sklepie George Eastman Kodak w Minneapolis. Czyli dwa miesiące od momentu wzięcia aparatu do ręki. Miłość, można powiedzieć, do aparatu, do tego, że dzięki obiektywowi można coś pokazać i coś zmienić, bardzo mocno zaważyła na kolejnych latach. Ale pierwsze zlecenie fotograficzne, jeśli przepraszam za słowo, ale spieprzył kompletnie. Dostał możliwość sfotografowania kolekcji modowych. Tak bardzo chciał robić zdjęcia, że zaczął obchodzić wszystkie sklepy odzieżowe, modowe w Minneapolis i St. Paul, gdzie wtedy mieszkał. Pracował wtedy jako kelner w pociągu na trasie Minneapolis-Chicago. Tam poznał m.in. Roberta Kappę. Taka tam porozmawiali sobie o życiu i o magazynie Life. Następnie, właśnie wracając do tego pierwszego zlecenia, w jednym miejscu jedna kobieta zaufała mu i powiedziała, dlaczego ty chcesz robić te zdjęcia? Umiesz je robić? Nie masz żadnego portfolio ze sobą. Ale ja bardzo chcę. I dała mu zlecenie, zamówiła trzy modelki, świetne ubrania. Na następny dzień się umówili. W międzyczasie Parks wrócił do swojego sklepu fotograficznego, do Lombardo i spytał, słuchaj, mam jutro jakieś zdjęcia robić, jakieś lampy mi są potrzebne. Razem ze sprzedawcą przeszukali, można powiedzieć, całe miasto, pożyczyli lampy, pożyczyli nowy aparat specjalnie do tego celu. Parks przeglądał nerwowo pisma kobiece, między innymi Vogue, jak oświetlić, jak zrobić, jak skomponować, miał na to, o tym zielonego pojęcia. W końcu zrobił sesję, zrobił zdjęcia, w nocy wszedł do ciemni, czarno-białe ujęcia. Ze wszystkich, jakie zrobił, Tylko jedno było dobre. Reszta była podwójną ekspozycją. Nie znał budowy aparatu i nie wiedział, że nie przekręca filmu. I teraz proszę sobie wyobrazić, nie znamy tego jednego zdjęcia, nigdzie go nie opublikowano. Jakie to musiało być zdjęcie, skoro kiedy następnego dnia przyniósł je swojej zleceniodawczyni, to ona się zachwyciła i powiedziała, dobra, nie mogę się doczekać reszty. Powiedział, nie ma reszty. Jak to nie ma? No, wytłumaczył całą historię, że niestety, ale zlecenie położył. Ona powiedziała wtedy, wiesz co, to jedno jest ekstra, wystarczy, ale następnym razem już nie eksperymentuj. Oczywiście masz zlecenie, masz robotę. I znowu łód szczęścia. Kolejna historia polegała na tym, że te zdjęcia kolejne, które robił dla tego domu handlowego, do tego domu odzieżowego, były wywieszone w witrynach sklepowych, w całym sklepie. Potem przyjechała żona pewnego bardzo ważnego człowieka z przemysłu sportowo-biznesowego, żona boksera, która miała swoje własne kolekcje mody i powiedziała, kto zrobił te świetne zdjęcia, ja go chcę w Chicago. On będzie miał u mnie tyle roboty, że spokojnie będzie się mógł zainstalować w Chicago. Pół roku później Gordon Parks jest w Chicago i robi mnóstwo zdjęć modowych. Kiedyś, już będąc w Chicago, pomyślał sobie, że chyba czas, żeby zacząć robić ważniejsze rzeczy niż tylko sukienki i spódnice. Na zdjęciach pomyślał o tym, że może by stać się kimś w rodzaju artysty, wiedzieć coś więcej i zapisał się do organizacji, która przyznała mu stypendium. Stypendium miało być realizowane w Waszyngtonie, Farm Security Administration. Jesteśmy w pierwszej sali, gdzie właśnie zdjęcia z Farm Security Administration się znajdują. Dla tych, co może nie słyszeli, była to organizacja, która przez ponad 10 lat pod wodzą Roya Strikera, genialnego fotoedytora, osobę, która miała świetne wyczucie, jeśli chodzi o fotografię, przez właśnie 10 lat kilkunastu fotografów realizowało projekty dokumentalne w całej Ameryce. Powstało ponad 300 tysięcy negatywów, czyli do dzisiaj jest to największa dokumentacja tego rodzaju na świecie, przechowywana w Bibliotece Kongresu. Byli tam m.in. Walker Evans czy Dorota Lange. To na nich, na ich zdjęciach, przeglądając live, Parks uczył się fotografii. Na sam koniec tego projektu, na ostatni rok, dołączył do tej ekipy. Czuł się trochę młodym bogiem. Ta wystawa jest poprowadzona, jak wspomniałam Państwu, o zmianie, o tym, jak można zmienić świat za pomocą aparatu fotograficznego. Nie wiem, czy teraz raczej nie będzie to możliwe, żebyście wszyscy Państwo zobaczyli, ale przynajmniej wychodząc, proszę zwrócić uwagę na gablotę, która tam leży. Tam są wyłożone magazyny live. Są one po to pokazane. Nie da się ich niestety przewracać, kartkować. Widać, jak te zdjęcia, które zobaczymy w salach, funkcjonowały na łamach czasopisma, ale jest tam jedno małe zdjęcie, na którym jest sam Gordon. Gordon, który niesie dziecko. Nie aparat fotograficzny w ręce, tylko ma dziecko na ręku. Pomaga pewnej rodzinie w Buenos Aires, pomaga po prostu, nie aparatem. O roli fotografa powiemy sobie, myślę, że już w następnej sali. Jeszcze teraz jedna tylko rzecz tutaj, póki jesteśmy. Znowu, wychodząc z tej sali, proszę zwrócić uwagę na dwa zdjęcia, które są tutaj zaraz przy wejściu. Biała rodzina i czarna rodzina. Identycznie skomponowane zdjęcia. Pewien rodzaj triku fotograficznego, tak? Coś, co raz mu wyszło, powtarzał kolejny raz, będąc pewny efektu. Być może jest to próba niepołożenia tematu jak przy pierwszym zleceniu, tak? Jeżeli jeden patent już mu wyszedł, to go powtarzał w kółko. Natomiast kobieta, która jest sportretowana razem ze swoimi wnukami i córką na prawym ujęciu, to jest Ella Watson, o której powiemy sobie w następnej sali. Postarałam się, żeby zdjęcie Ellie Watson było bardzo dobrze widoczne z daleka, skoro jest to najbardziej znane zdjęcie. Niesamowite jest to, że kiedybyście Państwo wpisali dzisiaj w Google Farm Security Administration, poszukali w grafice te najbardziej znane zdjęcia, wyskoczą dwa przede wszystkim. Pierwsze wyskoczy Dorota Lange, matka migrująca, a drugie właśnie Ella Watson, czyli amerykański gotyk Farm Security Administration. O tym zdjęciu uczą się, można powiedzieć, dzieciaki w szkołach amerykańskich. Mam taki przykład, książka dla dzieci, 6 do 8 lat. Jest ilustrowana i pokazuje taką prostą historię, jak Gordon zrobił to zdjęcie. Jest jeszcze zresztą bardzo ładna historyjka, pozwolę sobie ją od razu opowiedzieć Państwu a propos dzieci w szkole i uczenia się o Gordonie Parksie. Kiedy Gordon miał już chyba ponad 60 lat, ożenił się po raz trzeci z kobietą, która była chińskiego pochodzenia. Tam już były piętrowe historie rodzinne, bardzo duże rodziny, no oni późno się zeszli ze sobą. I chłopiec z tej rodziny, żony, 7-latek, zdaje się, wrócił ze szkoły, bardzo smutny. Gordon się pyta, co się stało, co w tej szkole się zdarzyło. A wiesz, wujku, była czytanka o tobie. I bardzo się ucieszyłem, widząc swoje zdjęcie w podręczniku. I mówię, wujek Gordon. Nauczycielka popatrzyła na to chińskie dziecko, popatrzyła na zdjęcie w podręczniku czarnoskórego starszego pana i stwierdziła, no nie, jaki wujek. Następnego dnia Gordon wziął tego swojego bratanka czy siostrzeńca żony ze sobą do szkoły, przedstawił się, jestem wujkiem Gordonem. Czyli był dosyć popularną postacią. Przede wszystkim jego popularność w Stanach Zjednoczonych, okej, jakby dzieci są uczone tego, że można zmieniać świat, pokazywać nierówności społeczne. Jest to bardzo istotna rola samego fotoreportażu i temu fotografowi się przede wszystkim też udało osiągnąć coś w rodzaju złotego tego mitu amerykańskiego, tak od zera do milionera. Natomiast szerokiej publiczności przede wszystkim jest znany z tego, że nakręcił film Shaft. Kto z Państwa widział Shafta? Ręka do góry? No właśnie. Będziemy pokazywać tak w programie towarzyszącym Shaft 1 i Shaft 2, a także dwa inne filmy samego Gordona, Lead Belly o bluesowym muzyku i The Learning Tree. Jeszcze cały czas historia Learning Tree jest przed nami. Wracając do Ellie Watson, ta historia, no właśnie, to jest dwa pierwsze, można powiedzieć, tygodnie bycia Gordona Parksa w Waszyngtonie, kiedy jechał na północ po śmierci matki, kiedy miał lat 15, był 15 dzieckiem państwa Parksów. Matka jego zmarła, kiedy właśnie miał lat 15, był najmłodszym dzieckiem i ojciec nie mógł się już nim zajmować. 15-latek musiał, można powiedzieć, stanąć na własne nogi, ale pomyślano o tym, że wyślą go do rodziny, do Minneapolis. Tam właśnie rezydowała siostra Gordona. Pojechał na północ, a północ, a południe wówczas, w tych latach wczesnych 30. Ogromna różnica właśnie podejścia do rasy. Na północy był względny luz, jeśli można to tak określić. Większe wymieszanie, nie było tak bardzo podzielone wejście dla czarnych, wejście dla białych, restauracje. Też można było siedzieć przy jednym stoliku, bo historie z południa były no, mrożące krew w żyłach. Będąc na północy, jakoś się zadomowił, tyle że miesiąc po tym, jak dołączył do siostry, mąż siostry wyrzucił go z domu. Był po prostu awanturnikiem, coś im nie poszło. Nie zgodzili się i Gordon z dnia na dzień, jako 15-latek, stał się bezdomny, bezrobotny, bez edukacji, a nadchodziła zima. Można powiedzieć, że sięgnął dna. I od tego momentu przez kilka lat próbował się od tego dna w jakikolwiek sposób odbić. Sypiał w autobusach zajrzających na pętle. Grał na pianinie, był muzykalnie uzdolniony, grał na pianinie w domach publicznych, tak zarabiał pieniądze. Był moment, kiedy już potem w Nowym Jorku szmuglował nawet narkotyki. Przynosił paczki i dopiero po miesiącu zorientował się, że chyba tam są jednak narkotyki, chyba nie powinien tego robić. Także wiele takiego rodzaju historii też podejrzanych zdarzyło mu się, więc kiedy w końcu dojechał do tego Waszyngtonu, do stolicy, jako fotograf, mógł zarabiać jako fotograf i to jeszcze pod egidą Roya Strikera, wśród Dorotei Lange, Walkera Evansa, no to można sobie wyobrazić, że czuł się, że złapał co najmniej Pana Boga za nogi. Pierwszy moment spotkania z Royem Strikerem był dosyć malowniczy, sobie się spodziewam. Kiedy zaczęli rozmawiać, pierwsze pytanie, jakie Striker zadał Parksowi, brzmiało, co chcesz tym aparatem robić? O czym chcesz opowiadać? No Parks opowiedział, chcę opowiadać o nierównościach społecznych. Striker nabrał, znaczy wziął głęboki oddech, jak chcesz to robić? Aparatem. Wiadomo było, że to nie jest takie proste. Wiadomo było, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie kompozycji. To jest kwestia wsłuchania się w drugiego człowieka, a ten młokos, za przeproszeniem wtedy, Gordon Parks, nie miał fioletowego o tym pojęcia. Stryker widział to od razu, można powiedzieć, kiedy zobaczył tylko portfolio swojego młodego adepta. Kazał mu zostawić aparaty, otworzył safe, powiedział, masz te aparaty, nie są ci dzisiaj potrzebne, nie będą ci potrzebne przez kilka dni, schowaj je tutaj, a teraz idź, zwiedzaj miasto, poczuj się, zobacz jak tu jest, idź do restauracji, spotkaj się z kimś, nie, może kogoś poznasz, pójdź do knajpy, pójdź do teatru, do kina, enjoy, po prostu zwiedzaj. Parks, miał na to kilka dni. Parks wrócił 3 godziny później, wściekły, mówi, dawaj mi te aparaty, tu jest gorzej po prostu niż na moim południu. To jest taki rasizm, to jest tak obrzydliwie, dawaj mi aparaty, ja już chcę fotografować. Stryker powiedział, dobra, ale poczekaj, pamiętaj, słuchaj historii, no idź rób zdjęcia. Po kilku dniach przyszedł ze zdjęciami, coś tam było, ale to jeszcze daleko nie było to, co by w ogóle mogło mówić o jakichś nierównościach społecznych. Stryker mówi, co ty, nie szukaj daleko tematów, tu w budynku Farm Security Administration jest sprzątaczka, idź z nią pogadaj, ona chyba wie, co jest grane, jest czarnoskóra, posłuchaj jej, niech ona ci opowie swoją historię. Parks poszedł, poznał Elle, usłyszał przez godzinę historię odbijania się od dna, dzień w dzień, walki o przeżycie, o to, żeby wnuki miały co jeść. W tym domu Eli nie było żadnego mężczyzny, czyli tylko ona zarabiała nędzne pieniądze sprzątając. Musiała utrzymać chyba 7-osobową rodzinę z niepełnosprawną córką. No, historia okropna oczywiście. Po tej godzinie Parks mówi, Ella, chcę cię sfotografować. Teraz popatrz w obiektyw i pomyśl o tym wszystkim, co powiedziałaś mi przez godzinę. Powstało to zdjęcie. Pamiętnika, które Parks napisała, napisał ich 5, ja czytałam 4. Już przeczytałam, że są 2 wersje tego, jak Stryker zareagował na to zdjęcie, kiedy zostało mu przyniesione następnego dnia. Pierwsza wersja jest przepiękna, która mówi o tym, że Stryker, widząc to zdjęcie, odpowiedział, słuchaj, jak tak dalej pójdzie, to nas wszystkich zwolnią i tylko ty tu zostaniesz. Druga wersja, taka, która powtarza się częściej jednak, była taka, że Stryker nic nie powiedział długo, za nie mówił, zatkało go, kiedy zobaczył to zdjęcie. Parks długo próbował wyczytać, słuchaj, no ale coś powiedz. Stryker nie był gościem odgłaskania po głowie, więc powiedział mu, dobrze, próbuj dalej, no pochodź z nią jeszcze, towarzysz jej z miesiąc jeszcze, może coś jeszcze się uda ciekawego zrobić. Oczywiście, jak się ma takie zdjęcie na otwarcie, to cała reszta ledwo. To zdjęcie okazało się być bardzo istotne w karierze Strykera. Poniekąd potem otworzyło mu kolejne drzwi do kolejnych prac. Stryker pozostał jego przyjacielem i mentorem. To jest bardzo ważne. Przez lata pomagał mu, także też po wojnie, stawiać kroki w kolejnych miejscach. To on umawiał go na spotkania, na przykład do magazynu Vogue. Teraz przejdziemy w stronę zdjęcia z Ingrid Bergman, dobra? Zdjęcie z Ingrid Bergman to jest historia już ciut późniejsza. To jest zdjęcie, które powstało dla magazynu Life, ale zanim był Life, był magazyn Vogue, to bardzo ważne. W tej części, tutaj trochę za ścianką, są zdjęcia modowe, które on robił, wczesne i późne. Okazuje się, że od nich zaczął swoją karierę i to w nich czuł się całkiem dobrze. W którymś momencie postanowił jednak, że no właśnie, te sukienki, te ładne buzie, nawet Prêt-à-Porter w Paryżu, to jest fajne życie, ale to jest ciut za mało dla niego, że on chce te nierówności społeczne przecież fotografować. Zatem już bez umówionego spotkania wszedł do magazynu Life. Teraz proszę sobie wyobrazić, rok 1948, jesteśmy w Nowym Jorku, wchodzimy do biura, możemy sobie wyobrazić, jak to biuro wygląda, tak? I wszyscy biali, wchodzi nagle 30-kilkulatek czarnoskóry. Wszyscy myśleli, że on się tam, nie wiem, kanapki ma, jakieś zlecenie, jakiś listonosz, no ktokolwiek, ale na pewno nie przyszedł tutaj poważnie rozmawiać. Pan Hicks, którego spotkał, do którego szedł, który był wtedy głównym fotoedytorem magazynu Life, kazał mu wręcz wyjść.
A jednak Stryker rzucił mu na biurko swoje odbitki. No i znowu łódź szczęścia. Hicks potrzebował mieć oczywiście dobrego fotoreportera. Dobry fotoreporter w Life zawsze znajdzie robotę, tak? Takie było pismo, które miało największą docieralność wówczas. I jeżeli chodzi o materiały społeczne, jeśli był to dobry fotograf, dobry materiał, można go było publikować. Zawsze było na to wzięcie i zapotrzebowanie, ale Hicks miał problem, bo nie miał kogo wysłać do Paryża na zdjęcia z kolekcji, z pokazów mody już za 2 miesiące. A tu nagle przychodzi gość, rzuca odbitki. Okej, jest tam ten amerykański gotyk i kilka ładnych też dobrych zdjęć z Farm Security Administration, ale dał też te swoje sukienki, te ładne buzie. I to Hicksa, można powiedzieć, kazało mu chwilę porozmawiać jednak z Parksem. Zawołał natychmiast redaktora działu mody i zawołał redaktora reportaży. No i razem uznali, że świetnie, dadzą mu robotę. Przy czym Parks kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta rozmowa może zajść tak daleko od tego momentu. Cały czas miał gdzieś... Chodziło tylko o to, żeby ktoś go tam zauważył. A tu nagle pada pytanie, a jaki byłby twój pierwszy temat? Kompletnie na to nieprzygotowany rzucił na szybko. Będę robić zdjęcia gangom w Nowym Jorku. Dosyć śmiały pomysł. Doszedł, tam też bardzo fajna historia, w jaki sposób on wszedł w... jeden konkretny gang Midtownersów. Dwa zdjęcia z tego reportażu są po drugiej stronie drzwi. Tam znajdziecie Państwo Reda Jacksona. Przekonał go najpierw swoim samochodem. Podwoził go, szefa gangu harlemskiego, po mieście, a potem cały zespół Midtownersów. Wozili się po mieście, Parks po prostu robił za taksówkarza, ale w ten sposób zdobył ich, powiedzmy, najpierw zaufanie, natomiast pełen szacunek zdobył, kiedy siedział z nimi w Melinie, ktoś po prostu siedzieli, gadali, robił jakieś zdjęcia i nagle wparowała policja. Wiadomo było, że to nie będzie takie, jakby nie mieli powodu. Policja nie miała wtedy powodu, żeby zrobić jakąkolwiek rozróbę, więc chodziło pewnie tylko o nastraszenie chłopaków. A Parks wstał, wyjął legitymację Life'u, powiedział, coś się dzieje? Policja natychmiast wyszła. Chłopaki, bo ten gang Harlemu to byli dzieciaki, no 18-20 lat. Jak zobaczyli, jak Parks załatwił sprawę, no to już było dozgonny szacunek, można powiedzieć, do całego tego tematu. Ten materiał, kiedy został opublikowany, natychmiast, można powiedzieć, zdobył uznanie. Parks dostał etat w Life'ie. Miesiąc później był w Paryżu na pokazach mody, a potem przez przynajmniej 2 lata siedział w Europie na zlecenie dla Life'u. Na takie zlecenie pojechał w końcu na Stromboli, gdzie był akurat kręcony film Roberto Rosselliniego z Ingrid Bergman w roli głównej. Zwykła robota, można powiedzieć, magazyn Life był bardzo uprzywilejowany w tej sytuacji, bowiem kiedy ten film był kręcony, wybuchła oczywiście ogromna plotka, że tutaj jest romans. Tylko że Ingrid Bergman była mężatką wówczas. No i bardzo wielu fotografów z całego świata, z różnych redakcji, na odrobnych łódeczkach próbowali dobić do brzegu Stromboli, która jest naprawdę góra w wodzie. Tam jest tylko jedna mała przystań, bardzo łatwo kontrolować, można powiedzieć, teren. Tylko Life mógł przybić do brzegu, wejść do środka, zrobić zdjęcia na planie filmowym. Cała reszta musiała czekać na nie wiadomo co, szukając tego jednego zdjęcia, które wszyscy chcą obejrzeć. Wiadomo było, że magazyn Life nie opublikuje zdjęć przytulonych czy całujących się kochanków, no bo to nie jest ten poziom. Parks mógł się poruszać swobodnie, spędzili tam 3 tygodnie z piszącą redaktorką. W którymś momencie Parks wszedł na plan filmowy już opustoszały i zobaczył, jak są przytuleni Bergman z Rossellini. Odruchowo podniósł aparat do oka i równie odruchowo bardzo szybko go opuścił. Myślał, że nie został zauważony, jednak następnego dnia Ingrid Bergman zapukała do jego drzwi, mówiąc: Gordon, masz ochotę pójść z nami na spacer? Idziemy z Roberto na spacer po plaży, trochę popływamy. Weź aparat, chcielibyśmy mieć ładne zdjęcia. Powstała wspaniała sesja zdjęciowa, bardzo czuła, bardzo miła i z ogromnym szacunkiem, no, jest po prostu piękna. Natomiast te zdjęcia nie zostały opublikowane. To jest to zaufanie, które zdobył sobie Gordon ogromnym szacunkiem do drugiej osoby, a nie w pogoni za sensacją. Teraz idziemy do trzeciej sali. Jesteśmy w ostatniej sali, którą, można powiedzieć, poświęciłam na zmianę. No właśnie na tę zmianę, wielką zmianę społeczną, zmianę w mikro i makroskali. I tę skalę, mam nadzieję, widać. Tu są dwa materiały, Rodzina z Harlemu i Flavio. To są dwie historie, o których zaraz Państwu opowiem jakby o szczegółach, kiedy doszło do zmiany konkretnego życia, konkretnych rodzin. Natomiast z drugiej strony mamy zdjęcia z ruchu Civil Rights Movement, walki o prawa obywatelskie czarnych Amerykanów. I to już jest ta, można powiedzieć, makroskala. Po drodze mamy reportaż o Muhammadzie Ali, a na samo wejście, kiedy wchodzicie Państwo do tej sali, jest reportaż, który jest zatytułowany Czarni Muzułmanie. O czarnych muzułmanach może za chwilę. Ta mikrozmiana, można powiedzieć, te małe historie, pierwsza chronologicznie historia, to jest ta, na której tle stoimy, Flavio. Jako reporter Life'u pojechał fotografować biedę do Rio de Janeiro, trafił do faweli, która się nazywa Katakumba, ona też jest tutaj przedstawiona. Szukał swojego bohatera, podróżował oczywiście z redaktorem Life'u, miejscowym korespondentem. Mieli tak zwanego fixera, czyli osobę, która tłumaczyła, omawiała spotkania.
Flavio to historia o 12 latach. Poznał w trakcie chodzenia i zwiedzania tych faweli chłopaka, który się odznaczał dużo większą ciekawością świata. Odszedł, zakontrolowali się. Możemy tak to powiedzieć, ten już wtedy 50-letni człowiek z 12-latkiem, ale wymieniali się, można powiedzieć, informacjami, chodzili potem razem na plażę. Poznał całą rodzinę Flavia. W którymś momencie Flavio miał atak astmy, on jest na pierwszym zdjęciu po tym ataku astmy, dosyć dramatycznie wyglądającym chłopcem. Park zabrał go do lekarza razem z swoim tłumaczem, korespondentem. I tam dowiedzieli się, że Flavio jest bardzo chory, że właściwie czeka na śmierć w tym miejscu, że przy tym stanie medycyny i tym stanie życia codziennego, bez jedzenia i w skrajnej biedzie, ten chłopak umrze w ciągu roku, dwóch. Jest chory bowiem na astmę, przewlekłe zapalenie płuc i to jeszcze innych chorób i jeszcze ma podejrzenie o gruźlicę. Ten materiał został opublikowany w magazynie Life w 1961 roku. I zdobył gigantyczne współczucie Amerykanów. Tak duże, że do redakcji Life'u zaczęły przychodzić koperty z pieniędzmi, przekazy pieniężne, ubrania i pomoc wszelkiego rodzaju. Klinika z Denver zadzwoniła, mówiąc, tego chłopaka jesteśmy w stanie uratować, tylko musicie go dostarczyć nam do drzwi. Uratujemy go. Zaczęto się starać o wszystkie możliwe opcje, jak przewieźć tego 12-latka do Denver. Okazało się, że granica i tak jest zamknięta wobec osób, które mają gruźlicę lub podejrzenie o gruźlicę. Sam Kennedy musiał wystosować zwolnienie tego 12-latka, że on może przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Kiedy Gordon wrócił na miejsce z tymi świetnymi informacjami, wcale nie była taka różowa historia. Oczywiście najpierw rodzice Flavia, tam była chyba 8 dzieciaków jeszcze. Rodzice Flavia długo nie mogli w to uwierzyć, że mają się wyprowadzić, wyprowadzą się do murowanego domu w okolicy zupełnie innej, że będzie jedzenie, będzie elektryczność, będą ubrania i będzie wszystko, co jest potrzebne w życiu normalnie codziennym. To się działo w fawelach, mnóstwo sąsiadów. Założyli sobie, że za dwa tygodnie akurat zdołają przeprowadzić całą tą rodzinę i po tygodniu musieli uciekać z nimi. No bo reszta sąsiadów wcale nie była zachwycona i oczywiście zadawała to pytanie, dlaczego oni, tylko oni dostają tę pomoc, dlaczego nie my? Jest to pytanie, które notowało Parksa przez, można powiedzieć, całe życie. We wszystkich pamiętnikach zostawia to pytanie. Pytanie rzuca eter tak naprawdę. Pytanie jest bez odpowiedzi. W jaki sposób fotograf może pomagać zmieniać świat? Uratował tego chłopaka i rzeczywiście po latach wrócił do Rio de Janeiro.
w filmie, który też będzie pokazywany w pokazie towarzysza, w pokazach towarzyszących wystawie, Hard Pass Autumn, jest taki fragment, kiedy kamera jedzie razem z Parksem właśnie do Rio de Janeiro i spotykają dorosłego, uśmiechniętego, zadowolonego z życia, posiadającego rodzinę, Flavia. Moment, który rzeczywiście ściska za serce. Udało mu się uratować to życie i prawdopodobnie całą tą rodzinę wyprowadzić w pewnym sensie na ludzi. To już jest druga tego rodzaju historia w życiu Parksa. Wspomniany wcześniej harlemski gang, Red Jackson, po latach napisał do Parksa list, mówiąc: pamiętasz, bo ja pamiętam bardzo dobrze, co się działo po opublikowaniu tego magazynu. Zaprosiłeś mnie i mojego brata do domu. Ten dzień odmienił moje życie. Zobaczyłem, jak wygląda świat z innej strony, poza Harlemem, poza oglądaniem się co chwila za siebie, czy ktoś mnie dybie na moje życie, nie chce mnie okraść. Zobaczyłem, jak można spędzić normalny dzień. Dziękuję Ci bardzo za ten materiał, za zwrócenie na mnie uwagę. Mam nadzieję, że też inne dzieciaki postąpiły rozsądnie i nie poszły moją drogą. I to była ta rola fotografa, można powiedzieć, ta, na którą najbardziej liczył Parks. Pokazując problem, nie rozwiązuje go, ale prowadzi przynajmniej do zmiany świadomości społecznej. A magazyn Life, umówmy się, to była najlepsza ku temu droga, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Druga historia o takiej bardzo konkretnej zmianie życia, bardzo w takiej mikroskali, to jest historia rodziny z Harlemu. Wybrałam kilka zdjęć, byście Państwo mogli zobaczyć. Ten materiał, kiedy ukazał się w gazecie, liczył 36 zdjęć. To też jest jakby prasa wtedy, a prasa dzisiaj jest zupełna różnica. Jesteśmy w 1967 roku w Harlemie, rodzina Fontenelle. Jak doszło do opublikowania, czy w ogóle do tego, że Pat zaczął pracować nad tym materiałem? Doszło w taki sposób, że mnóstwo było zamieszek w całych Stanach Zjednoczonych. Brutalnych zamieszek, podpale czarnoskórzy obywatele bardzo się żyli wówczas. No właśnie, podpalali świat, żeby zmienić prawo, domagając się zmiany tego prawa. Redaktorzy Life'u zadali pytanie Parksowi, którego zawsze od początku mieli za takiego insidera, pytając, czemu oni to robią, dlaczego oni tak się zachowują, dlaczego tyle jest przemocy i agresji. Gordon, to są twoi ludzie, może znasz odpowiedź. Parksowi zajęło to dwa dni, żeby się upewnić, że zna tę odpowiedź. Po dwóch dniach przyszedł i powiedział, że co chodzi o biedę. Chodzi o biedę, która kompletnie deprawuje. Kiedy nie ma jedzenia, kiedy nie ma gdzie spać, no, rodzi się agresja i rodzą się instynkty nie do okiełznania. I to wszystko razem składa się na ten ponury moment. Co Life mógłby zrobić? Parks mówi, oczywiście pójdę zrobić zdjęcia. Wybierzmy jakąś rodzinę, bardzo biedną, z Harlemu, z czarnego getta, która nie ma żadnej nadziei i opublikujmy ten materiał. Okej, okay, no dobra, idź i rób. A Parks mówi, wiecie co, teraz jest lato, to nie ma sensu. Teraz nikt tego nie przeczyta tak jak należy. Poczekamy, aż zacznie być zimno. Wtedy ta prawda, że jest naprawdę bieda i naprawdę trzeba walczyć o przetrwanie, to będzie miało większy wymiar. W ten sposób podszedł do kilku rodzin, ale tylko bardzo pogodna zresztą osoba, Bessie Fontenelle, żona Normana, bohatera też tej opowieści, zgodziła się. Dzieciaków znowu było mnóstwo. Parks, kiedy robił takie duże materiały, pisał swój pamiętnik dzień po dniu. Pisząc o rodzinie Fontenelle, mówił, no jest dramat, nie wiem jak im pomóc, chcę im pomóc. Nie robię zdjęć przez 3 dni, zastanawiam się, może poczytam dzisiaj książkę z nimi, z dzieciakami. Następnego dnia jednego chłopaka spotkał na ulicy, zabrał go na frytki i miał pewność, że to jest pierwszy ciepły posiłek od tygodnia tego dzieciaka. Zastanawiał się pisząc, czy jak przyniesie obiad, to czy to coś zmieni. No okej, nakarmi ich, ale oni będą myśleli, że przyniesie im ten posiłek kolejny raz. W końcu zaczął robić zdjęcia i jeszcze zapisał takie jedno bardzo jak dla mnie ważne zdanie. Bessie, żona Normana, matka tych ósemkich pań, czy jeszcze więcej dzieci było, mówiła, wiesz Gordon, ja mam takie jedno marzenie, żeby chociaż jednemu z tych dzieci się udało, żeby nie skończyło na ulicy, żeby skończyło z jako takim życiem. to już będzie wielki sukces. I z tym przejęciem, z tą chęcią pomocy, Parks kontynuuje materiał. To jest, no właśnie, pokazał całą, można powiedzieć, tą deprawację, do czego dochodzi, kiedy jest bieda. Kiedy Norman Fontenelle po raz znowu, można powiedzieć, znowu traci pracę, przychodzi do domu, pija się, jest znowu awantura. Awantura kończy się tym, że Bessie oblewa go wrzątkiem. Kompletny dramat. Najstarszy syn jest w więzieniu i wszyscy mówią, dobrze, że tam jest, przynajmniej ma jedzenie. A więc obraz tej historii, mam nadzieję, jest już czytelny. Kiedy ten materiał ukazał się w gazecie, ze zdjęciem na okładce było zdjęcie płaczącej Ellen, to jest to takie ostatnie zdjęcie. Teraz, w 1967 roku, wzorem znowu tego, co się zdarzyło po rodzinie Flavia, do Life przychodzą pieniądze, ale przychodzą też ubrania i mnóstwo jedzenia, no bo to jest Harlem, Nowy Jork, jesteśmy cały czas w okolicy. Parks wraca na miejsce i znowu mówi, przekazuje te wieści. Przeprowadzacie się, będziecie mieli nowy dom, będziecie mieli nowe życie, dzieciaki będą miały ciepło, będą miały wszystkie podręczniki. No i back on track, wracacie do tego społeczeństwa zupełnie już innego. Wszystko było pięknie, tylko to nie jest rozwiązanie systemowe. Gordon raz na jakiś czas do nich wracał. W którymś momencie okazało się, że Norman Fontenelle po raz kolejny traci pracę. Oczywiście ta publikacja też zaowocowała tym, że dostał wiele propozycji pracy, no ale którąś znowu stracił. Upił się, wrócił do domu, zasnął z papierosem w ustach. Dom spłonął, zginął on i jego syn. Z tego już nie ma zdjęć. Gordon za to, no, w pewnym sensie został z nimi. Raz na jakiś czas próbował im pomóc, gdzieś tam śledził ich losy. To też pokazuje, w jaki sposób traktował swoich bohaterów, że nie wchodził tylko na moment. Hej, porobię zdjęcia, będzie ładnie, zmienię wam życie i tyle mnie widzicie. Tylko był z nimi i bardzo głęboko odczuł tę historię i do końca życia zadawał sobie pytanie, co by było, gdybym nie podchodził do nich wcale. Czy to jest moja wina, że tak potoczyła się ta historia? I znowu to jest oczywiście pytanie na które nie znamy odpowiedzi. Natomiast gdzieś też ciągle mówi o tej zmianie. Mikroskala, makroskala, ale chyba próbowano go przekonać, że najważniejsza była publikacja tego materiału, pokazanie całej reszcie Ameryki, że są warunki, które sobie nawet nie wyobrażają. A Parks bardzo dobrze to pokazał. A rodzina Fontenelle dała po prostu bardzo szczerą odpowiedź na to, jak wygląda życie na dnie. To teraz jeszcze byśmy sobie powiedzieli może o segregacji rasowej. To jest materiał bardzo taki kolorowy na tamtej ścianie. On się łączy właśnie z historią pierwszej powieści, autobiograficznej powieści Parksa, a potem kariery w Hollywood. To jest rok 56, kiedy on jedzie z powrotem na południe. Jest redaktorem, fotografem magazynu Life. Jedzie na zlecenie na południe, które bardzo dobrze zna. To jak wyglądają ci ludzie, on doskonale pamięta. Wiele się nie zmieniło od lat 20. i 30., kiedy on dorastał na południu. Już wcześniej napisał swoją książkę i to też jest, jak dla mnie, zrozumienie tytułu pierwszej jego biografii. Choice of Weapons się nazywa ta książka, czyli wybór broni. Padło pytanie w trakcie tutaj przechodzenia, czy jakakolwiek książka Parksa jest przetłumaczona na język polski. No niestety nie, wszystko jest po angielsku. Pamiętników napisał 5, ten jest pierwszy. Choice of Weapons. Wybór broni. Parks, mam takie głębokie przekonanie po poznaniu jego życia, że wybór broni polegał na tym, że jeśli coś da się opowiedzieć nieruchomym obrazem, brał aparat fotograficzny. Ale były momenty, kiedy czegoś się nie dało się powiedzieć fotografią. Wówczas na przykład opisał swoje wspomnienia. Napisał książkę The Learning Tree. To jest książka, w której właściwie tylko taki dopisek na okładce mówi nam, że to jest opowieść autobiograficzna. Nie ma jak się połapać, że tam jest ktokolwiek, co przeżył de facto Gordon, a co tylko ubarwił. Powieść akcji o dorastaniu na południu. Chłopak, młody chłopak doświadcza bardzo wielu morderstw w okolicy, linczów na czarnoskórych. Boi się o własne życie, wreszcie w szkole spotyka nauczycielkę, która mówi, co ty chcesz iść do koleżu? Już ty jesteś kelnerem najwyżej. To jest strata twojego czasu i pieniędzy. Absolutnie w ogóle daruj sobie. Dopiero potem z filmów biograficznych wynikło, że to rzeczywiście usłyszał Gordon, mając lat 14. Cała ta historia, kiedy została opublikowana, poruszyła znowu rzesze ludzi. W 2001 czy 2002 roku Parks mówił o tym, że zbliża się 60. wydanie książki The Learning Tree. Jesteśmy w 2017, podejrzewam, że już mogło być więcej tych wydań. Tak, 60 wydań, widzę Państwa minę. Mam nadzieję, daje nam obraz tego, jak ta książka była gdzieś bardzo potrzebna i jak jest czytana w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat później jedna z osób w Hollywood zadzwoniła do Parksa i mówi: przeczytałem właśnie książkę pana. Chyba musisz ją nakręcić. No ale przecież nie ma czarnoskórych reżyserów. Musicie mi dać kogoś. Ja bardzo chętnie przyniosę to na ekran. Po rozmowie z producentem filmu okazało się, że Parks nie dość, że będzie musiał to wyreżyserować, to jest świetnym kompozytorem, więc na pewno napisze muzykę. Jest oczywiście scenarzystą tego filmu. I właściwie taką rolę wcześniej próbował pełnić tylko Charlie Chaplin. I może jeszcze, teraz zapomniałam nazwiska, Truman Capote, ale oni nie byli kompozytorami. Więc pierwszy raz Parks, kiedy stawał za kamerą, on to miał taką multifunkcję. Film był, bardzo Państwu polecam ten film, jest przepiękny, jest strasznie fotograficzny. Idealne rozplanowanie, takie oko fotografa widać w tych obrazach. To tyle, jeśli chodzi o The Learning Tree. Kiedy natomiast robił, czyli tak, ten wybór broni, przepraszam, spróbuję tą pętlę domknąć. Wybór broni, kiedy trzeba było coś opisać, brał maszynę do pisania i napisał świetną powieść, która jakoś walczyła znowu z tym, czego bardzo w Stanach nie lubił. Kiedy było potrzeba, nakręcił film. I jeszcze tutaj może słówko o Szafcie. Szaft to jest historia z 71 już roku. Zauważył Parks, zresztą przez całe życie miał okazję tego doświadczać, że wszyscy bohaterowie, jakimi są otaczani Amerykami, amerykańskie dzieci, wszyscy są biali. Wszystkie filmy są biały bohatera, białoskóry. W związku z tym gdzieś wymyślił sobie Shaft, niech to będzie czarnoskóry bohater dla dzieciaków z getta. Film ogromnie popularny, także wśród oczywiście białej publiczności i przyniósł mu ogromną sławę. Wybór broni, czyli broń rozumiemy jako medium dotarcia do widza z konkretnymi treściami. Natomiast tym pojawia się pytanie, czy Parks kiedykolwiek miał broń w ręku, taką strzelającą. Z pewnością miał, kiedy towarzyszył w 1943 czy 1944 roku jako korespondent Office of War Information eskadrze lotników czarnoskórych, szykujących się do udziału w wojnie w Europie. Tam w ramach szkolenia wojskowego z pewnością tą broń miał. Ale miał też wcześniej, kiedy po prostu walczył o przeżycie, nigdy jej nie użył. Gdzieś tam trafił na broń, będąc na tym swoim dnie w Harlemie. Natomiast po wojnie, właśnie kiedy jechał na materiał fotografować tą segregację na południu i w okolicy jeszcze, nie pamiętam, jakiś zakład przemysłowy miał sfotografować. Nie pamiętam już, w jakim to było mieście, pamiętam malowniczą historię z tym związaną, że przyjechał do jakiegoś miejsca, gdzie miał go zgarnąć fikser i ekipa wojskowa, przyjechać po niego. Miejsce zbiórki na jakimś dworcu, w jakiejś zapadłej dziurze gdzieś tam. Akurat na tym dworcu spotkał koleżankę z Life'u, korespondentkę, białą dziewczynę, która przywitała się z nim, dając mu buziaka w policzek. Ona zniknęła, bo coś musiała załatwić, on został tam na środku. No i nagle podchodzi trzech większych białych panów, którzy mówią: no nie, chłopaku, na południu nie tak traktujemy białe damy. I zaczęli podchodzić do niego z ewidentnym jakby zamiarem spuszczenia lania. Parks rozejrzał się szybko po okolicy i zobaczył sklep z bronią. Zbiegł do środka, kupił rewolwer, wyszedł z nim, mając go w ręku. No, więc panowie trochę się cofnęli. W tym momencie podjechał samochód wojskowy. Gordon, co ty tu robisz z bronią w ręku? Zabrali to, wszystko skończyło się przyjemnie i dobrze tym razem. Innym razem już prawie użył broni, kiedy Nie, nie, przepraszam. Przybyła historia złamywacza. Ktoś mu się włamywał do domu, tylko też pokazał broń w ręku. Ani razu jej nie wystrzelił na pewno w kierunku człowieka. Natomiast kiedy robię ten materiał o segregacji rasowej na południu, trafił większy problem. Oczywiście jadąc na materiał fotograficzny nie wziął ze sobą żadnej broni. Natomiast jego fikser okazał się być niezłym zdrajcą. Organizacja, to nie był Ku Klux Klan, broń Boże, a to była organizacja jakaś taka może mniej sprecyzowana, jeśli chodzi o szeregi. W każdym razie chcieli rozlinczować Parksa. I informator Parksa miał tą podwójną rolę i go ustawił. Parks się połapał, że coś jest nie w porządku, jeśli chodzi tam o godziny, daty, coś ze spotkaniem. I po prostu nie stawił się na tym spotkaniu. Pojechał w innym kierunku i wiedział, że jest zgoniony. Schował się u Williego Kozeja, bohatera swojego w jego stodole, przeczekał kilka dni. Kiedy ten materiał się ukazał w gazecie, to było wiele było publikacji w Polakie. Był taki rozdział przechodzący z numeru na numer, mnóstwo zdjęć z tej segregacji się ukazało. Dostał informację od swojego bohatera właśnie, ten, który wtedy mu uratował, to wyjść tyłek, że właśnie wyrzucają z miasta. Zabrali im wszyscy cały dobytek, biali sąsiedzi, zabrali im, no tak wściekli na to, że w magazynie Life bohaterem jest czarnoskóry sąsiad, no kazali im się wynosić z miasta. Reakcja Life'u była natychmiastowa, właściwie natychmiast wysłali białych redaktorów razem z białym prawnikiem na miejsce, żeby przynajmniej no, uratować swojego bohatera, czyli też odpowiedzialny za swojego bohatera, która nie jest tylko w gestii samego redaktora piszącego czy fotografującego, ale właściwie całego zespołu. Chyba była ujmująca. Jeśli jeszcze chodzi o to użycie broni, ciekawe było spotkanie z Czarnymi Panterami. Parks fotografował Eldridge'a Cleavera. To jest takie przepiękne zdjęcie. Eldridge Cleaver stoi z żoną. No, tam z tyłu jest czerwona gwiazda. Kathleen, żona Cleavera, jest w czerwonej sukience. To zdjęcie wszędzie w biografiach Parksa, w książkach, albumach o jego twórczości jest wszędzie publikowane czarno-białe. Mają bardzo duże zaskoczenie, widząc, że to zdjęcie przesyłają nam kolorowe. Ono chyba nie ma sensu w czarno-bieli, nie? Jak się na niej tak patrzy. Ale wracając do Eldridge'a Cleavera, Czarne Pantery, czyli ta ekstremalna, można powiedzieć, bojówka wręcz, za prawa obywatelskie, użycie broni i poszerzenie jednak przemocy. I Parks, który wtedy ma lat ponad 50, rozmawia z tym jednak młodym zapaleńcem i mówi, na pewno musicie tyle broni używać. Na co Eldridge Cleaver mówi, słuchaj, a właściwie to my byśmy cię chcieli w Czarnych Panterach, byłbyś świetnym ministrem informacji. Nie mogę sobie wyobrazić po prostu, ile dzieciaków twoja obecność w Czarnych Panterach nam przysporzy. Parks oczywiście odmówił, twierdząc, jakby cały czas powtarzając, że wiesz, Czarne Pantery to jedno, jest jeszcze Black Nation, jest jeszcze kilka innych organizacji. Mnie interesuje cały ten ruch. Przede wszystkim chcę być obiektywny, chcę pokazywać swoją prawdę i jeśli to ci pomoże, wszystko jest ok. Tak samo zresztą było z Black Nation, czyli czarnymi muzułmanami. Też taką bardzo zamkniętą, chyba jeszcze bardziej zamkniętą organizacją niż nawet Czarne Pantery. Jeszcze trudniej było do nich podejść. Parks dostał zlecenie z Life'u i zapytanie, no to co, bierzesz reportera i jedziesz na temat. Parks mówi, nie, no dobra, to weźmiesz czarnoskórego reportera piszącego, jedziecie na temat. Parks mówi, słuchajcie, to jest tak trudne środowisko, że jeżeli w ogóle oni mnie tam przyjmą, to będę musiał sam to napisać, bo tam już nie będzie miejsca na przekonywanie do dwóch osób. Po czym stał się, można powiedzieć, trochę cieniem Malcolma X. Malcolm X był takim frontmanem, powiedzmy, w uproszczeniu tej organizacji. Po jednym z wieców podszedł do Malcolma, zaprosił go na herbatę, porozmawiali. No i w końcu, najpierw była rozmowa o życiu, to też bardzo takie sposób przekonywania chyba Parksa. Kiedy skończyli już rozmawiać o życiu, Parks mówi, dobra, jestem reporterem Life'u, chcę zrobić o was materiał. Oczywiście wiedział, że to jest argument przetargowy, że to jest magazyn Life. a nie, że będzie po prostu opowiadać historię. Tylko że live to jest automatyczna widzialność całej sprawy, no bardzo szeroko w całym państwie, a właściwie to nawet na świecie. Malcolm się uśmiechnął i mówi, wiesz, nie jesteś jedynym dziennikarzem, który chciałby o nas coś napisać i coś nam pokazać, o nas pokazać. Parks był bardzo nieprzejednany i pokazywał cały czas jakby kolor swojej skóry, mówi, ale wiesz, chcę o tym opowiedzieć. Malcolm mówi wtedy, wiesz, i tak ja nie jestem od tego, żeby o tym decydować, musimy pojechać do Eliah Muhammada, czyli przywódcy, tak zwanego posłańca, dowódcy jakby całej organizacji, to on tylko będzie mógł powiedzieć, czy się zgadza, czy będziesz mógł robić ten materiał. Pojechali, a Eliah Muhammad usłyszawszy historię, że fajnie, że live, wszystko pięknie, mówi, wiesz co, 500 tysięcy dolarów dzisiaj dostajesz, ale zrobisz o nas film. Jesteś dobrym fotografem, dobrym filmowcem, zrób o nas film. No i znowu Parks musiał odmówić. Mówiłam, słuchaj, no najwyżej nie będę robić z nim wcale, ale na pewno nie zrobię filmu o was, bo jestem fotografem, jestem dziennikarzem, chcę obiektywnej historii. Jeśli moja obiektywna historia wam się nie spodoba, bardzo przepraszam, mogę je nie publikować, ale jeśli jakby nie mogę mieć zleceniodawcy innego niż magazyn. Doszło do fantastycznych zdjęć, natomiast też jest taka ładna historia o tym, jak Parks wchodził w relacje z innymi ludźmi, nawet z kimś takim jak Malcolm X. Poznali się, wielokrotnie podróżowali. Skończyło się tym, że przy którymś tam przelocie Malcolm mówi, wiesz, urodziła mi się córka, możesz zostać ojcem chrzestnym. I został tym ojcem chrzestnym. Malcolm X wkrótce został zamordowany, a w filmie znowu o życiu Cormona Parksa występuje córka Malcolma X, która opowiada o tym, że no faktycznie był ktoś taki jak wujek Gordon i fajna historia, bo wydawało mi się zawsze, że on jest tylko taki nominalny, a on tam był naprawdę, tak? W sensie czuł się potrzebnym ojcem chrzestnym tego dziecka. Historia Parksa ma mnóstwo takich, żeby powiedzieć, smaczków, wspaniałych historii. Bardzo zachęcam Państwa do przeczytania tych no, anglojęzycznych książek. Gdybym miała polecić jedną, to byłaby na pewno Choice of Weapons, Wybór broni. Zachęcam do oglądania wszystkich filmów, które będziemy prezentować w programie towarzyszącym. W programie towarzyszącym będziemy też rozmawiać, nie pamiętam kiedy, jakoś w maju chyba, o etyce fotografa. Jak bardzo jest to różne pojęcie dzisiaj, fotoreporter dzisiaj, a fotoreporter w latach 50., 60., 70., na ile można pomagać, w jaki sposób można pomagać aparatem fotograficznym, no i czy ten zawód ma przyszłość, mam nadzieję, że jeszcze ciągle tak. Rozmowę będzie prowadzić Monika Szewczyk razem z Adamem Lachem i Wojciechem Grzędzińskim ze mną, także proszę przeczytać tę informację i zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję. Zostaję tutaj na ewentualne pytania.